Teraz już mamy czas ze Słowem Bożym i wierzę, że te kilkadziesiąt minut, które spędzimy, będzie dobrym czasem. Choć dzisiaj mamy pierwszą niedzielę miesiąca, zazwyczaj w naszej, w cudzysłowie, takiej małej zielonoświątkowej tradycji jest to zawsze niedziela, kiedy mamy Wieczerzę Pańską, ale nie ma problemu, nie jesteśmy żadną tradycją związani, nigdy nie było w tym względzie jakichś tam problemów między braćmi, kiedy przychodziło o przesunięcie o tydzień wieczerzy. Ale słowo, które dzisiaj chciałbym mówić, dokładnie dotyczy wieczerzy. I to nie dlatego, że ja tak jak koń gdzieś z klapkami przygotowałem to słowo i dlatego, czy jest wieczerza, czy nie, to i tak to muszę powiedzieć, że tak mnie coś napiera. Nie. Zawsze Wieczerza Pańska jest szczególnym wydarzeniem, jest szczególnym czasem, szczególnym nabożeństwem i tak powinno być. Ale ze względu niejednokrotnie na nagromadzenie okoliczności, jak życzenia, jakaś modlitwa, słowo główne, słowo wprowadzające do wieczerzy, nie zawsze mamy możliwość, żeby Wieczerzy Pańskiej nadać oprawę godną tego wydarzenia. I dzisiaj zastanawiałem się już troszkę wcześniej, powiem od razu, że moją inspiracją do dzisiejszego zwiastowania, czy jakiegoś można to nazwać wykładem, jest broszurka wydana przez Kościół nasz, przez Radę Doktrynalną, napisana przez bardzo zacnego brata Edwarda Czajko, który jest seniorem naszego Kościoła i jest autorytetem, jeśli chodzi o doktrynalne spojrzenie na to, kim jesteśmy, jakim jesteśmy Kościołem. I oczywiście daleko mi do jego powagi i wzniosłości, ale to mówię i różnica wieku i temperamentu, ale treści, które zostały w tej broszurce zawarte, to jest stanowisko naszego Kościoła na temat Wieczerzy Pańskiej. Ja mówię tutaj w olbrzymiej większości do braci, do sióstr, którzy macie lata wiary w Jezusa Chrystusa za sobą. Ja jestem przekonany w 100%, że nie ma jakichś problemów doktrynalnych pośród nas, jeśli chodzi o zrozumienie wieczerzy. Ale po przeczytaniu tego zostałem poruszony głębią tego, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkie niuanse dotyczące Wieczerzy Pańskiej. A jest to jedno z dwóch nakazów pańskich. Obok chrztu to właśnie stół pański jest tym ważnym elementem. My nie mamy jako Kościół żadnych sakramentów, my nie mamy żadnych jakichś rzeczy nakazanych poza tymi dwiema, które mamy sprawować, a mamy sprawować z bojaźnią, z drżeniem i z całą powagą. Bo jest to fundament naszego być albo nie być. Jest to fundament Kościoła chrześcijańskiego, niezależnie jaka tabliczka jest przed wejściem. Jest to fundament Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlatego pozwólcie, że w sposób przystępny przekażę dzisiaj kilka myśli i odniesień również do Starego Testamentu, ale tylko po to, żeby pokazać, że to, co było cieniem, dzisiaj jest duchową rzeczywistością dla nas, dla Kościoła, który żyje u schyłku wieków, który podczas wieczerzy czy w każdej innej sytuacji może wzdychać i wzdycha: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ale dopóki przyjdzie ten czas, sprawowanie pamiątki Wieczerzy Pańskiej będzie ważne i ważne. Dlatego dzisiaj, bracia, siostry, wsłuchajcie się. Dzisiaj przyjmijmy to. Przez tydzień niech Duch Święty nam przekazuje pewne myśli, niech nas oczyszcza, a za tydzień może będzie to z podwójną dla nas jakby nagrodą czy przeżyciem. A więc nie uważajcie, że dzisiejsze kazanie jest troszeczkę jakby minięte. Na ten temat nigdy nie można minąć się z Bożą prawdą i z Bożą wolą. A więc na początek przeczytam 1 Koryntian 10 rozdział. I apostoł Paweł, pisząc do Koryntian od 16 do 18 wersetu, przekazuje bardzo głęboką prawdę na temat, czym jest społeczność dzieci Bożych, czym jest udział we krwi i w ciele Jezusa Chrystusa. A więc 10 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Koryntian od 16 do 18 przeczytajmy. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Tak oto apostoł Paweł pisze o pewnych fundamentalnych, zasadniczych prawdach dotyczących Kościoła. On odnosił to do Kościoła wczesnego, lata około 55 rok naszej ery. On, pisząc o innych wydarzeniach, o zachęcając do zwycięstwa, korygując błędy Koryntian, piętnując ich niemoralność, mając wiele innych zarzutów, wskazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest poczucie tożsamości w Jezusie Chrystusie, jako Kościół, jako Jego żywy organizm, ci, którzy są odkupieni Jego świętą krwią, jak to ważne mieć duchową tożsamość, łączność i jedność między sobą. Czy nas jest 20, czy 100, czy 500, czy jak w innych gdzieś zborach na świecie kilkanaście tysięcy czy kilkaset. To wszystko jest to, co Jezus Chrystus widzi jako swój Kościół, jako oblubienicę, i każdy z nas, kto ma udział w kielichu, każdy z nas, kto ma udział w chlebie, może czuć się błogosławionym i błogosławioną. Kochani, w 16 wersecie napisane jest kielich błogosławieństwa, który błogosławimy. Różne są tłumaczenia i to jest tłumaczenie, uważam, dobre. Nie żebym był autorytetem w dziedzinie biblioznawstwa, ale w greckim tłumaczeniu, które jest przetłumaczone w sposób dosłowny, tak to, jak to jest napisane w języku greckim, to nie jest napisane kielich błogosławieństwa, tylko jest napisane kielich wysławiania. I tam jest napisane kielich wysławiania, który wysławiamy, czyż nie jest społecznością w krwi Chrystusowej? Dlatego czasami w naszym słownictwie, w naszym języku wyraz błogosławieństwo, ja w swoim sercu niejednokrotnie tak mam, że błogosławieństwo to jest domeną Boga, chciałoby się powiedzieć. To Ty mi, Panie, błogosławisz, a nie ja błogosławię. I tutaj właśnie doszliśmy do tego, że ten kielich błogosławieństwa to jest kielich wysławiania, to jest kielich dziękczynienia, to jest kielich wyrażenia najwyższej wdzięczności Bogu za to, co On uczynił dla nas. Dlatego kiedy pastor prosi któregoś z nas, braci starszych tu stojących przed Kościołem, i mówi: brat, ten czy ten pobłogosławi teraz chleb i pobłogosławi teraz wino, to tak jakby powiedział: niech będzie wysławiony teraz ten kielich, niech będzie wysławiony Bóg za ten chleb, który trzymamy teraz w ręku. To jest kielich i chleb wysławiania. Czytamy tutaj, że społeczność, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Społeczność, to również w tym tłumaczeniu, o którym przed chwileczką mówiłem, to jest wspólnota. Społeczność, wspólnota. Uczestnicy, to tam jest napisane wspólnicy. O wiele bardziej to pogłębia sprawę. My nie jesteśmy tylko uczestnikami. Gdzieś tam przyszliśmy i w czymś tam uczestniczymy. Uczestniczyć to można w festynie, idąc sobie gdzieś ulicą, słyszymy muzykę, przychodzimy, bierzemy frytki i uczestniczymy w jakimś festynie. Natomiast społeczność dzieci Bożych przy Wieczerzy Pańskiej, kiedy zgromadzamy się przy stole Pańskim, to jest wspólnota. Jesteśmy wspólnikami, a wspólnik to ma aktywa, ma udziały, ma cząstkę, której nie można mu odebrać, i to nas czyni Kościołem, to czyni nas czymś wyjątkowym przed obliczem Boga. I to jest tytułem wstępu, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską. W 18 wersecie jest jakby przykład: patrzcie na Izraela według ciała. Czy ci, którzy mają udział w ołtarzu, to nie są wszyscy uczestnikami tego ołtarza? Już w Starym Testamencie ci, którzy mieli dostęp do ołtarza, ci, którzy składali ofiary pokutne za grzeszne, a więc kapłani, ci, którzy temu ołtarzowi usługiwali, a więc lewici, I ci, którzy przynosili ofiary z pokarmów, czy te dziękczynne, a więc prosty lud izraelski, oni tworzyli wspólnotę. Oni byli wspólnikami jakiegoś organizmu, Bożego organizmu, narodu wybranego. I nikt, ani Aramejczyk, ani Syryjczyk, ktoś, kto był poza obietnicą, nie miał prawa korzystać z tego ołtarza, przychodził, zatrzymywał się, był zatrzymywany i nie miał cząstki ani udziału. Dlatego tak ważne jest, abyśmy właściwie rozróżniali ciało i krew Jezusa Chrystusa. Patrzcie na Izraela według ciała. Ja chciałbym te słowa sparafrazować i powiedzieć: patrzcie, patrzmy na Kościół według ducha. Kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie i jaką mamy społeczność i jakie mamy przywileje. Wieczerzę Pańską ustanowił Chrystus na sam początek. Oczywiste i dla wielu z was może nie są to odkrywcze rzeczy, ale ciało to chleb, krew to wino. To czyńcie na moją pamiątkę, powiedział Pan Jezus przed swoją śmiercią i to stało się początkiem tego, co dzisiaj obchodzimy jako Wieczerzę Pańską. Nie ma innych wzorów, tylko ten jeden. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale czytamy, że szybko stało się to normą, że Kościół Pański bardzo szybko, zaraz u swego zarania pielęgnował zwyczaj łamania chleba, spotykania się w świątyni codziennie na modlitwach, a także po domach zgromadzał się, aby łamać chleb. Dzieje apostolskie 2:46, to tak króciutko, krótki jeden werset. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Tak bardzo znamienne i tak bardzo ważne, że nie był to obrzęd, jakaś celebra, która była samą tylko wzniosłością, niezrozumiałą dla maluczkich, niezrozumiałą dla laików, ale to było świętowanie. To była uroczystość przed Panem. Z radością, z weselem łamano chleb na znak wyzwolenia, na znak nowej przynależności, na znak nabycia udziałów w wyjątkowym organizmie Jezusa Chrystusa. Oczywiście, kiedy później przyszły następne wieki, kilka tych wieków ubyło i kiedy niektórzy zaczynali już być mądrzejsi od tego najmędrszego, przeczytali, że spotykali się apostołowie i uczniowie na łamanie chleba. Mówią, a skoro oni się spotykali na łamanie chleba, to tu nic nie ma mowy o kielichu. I dlatego ta forma została przeistoczona w samo tylko łamanie chleba dla ludu, ale już nie kielicha. Ale oczywiście człowiek, jak to człowiek, bardzo krótkowzroczny, myli się i odchodzi od źródła, jaką jest Słowo Boże. Bo w ówczesnej kulturze i w tamtych czasach łamanie chleba oznaczało cały posiłek. To było tak oczywiste, że jak ktoś powie, idziemy coś zjeść, to nie mówi, idziemy coś zjeść i czegoś się napić. Można i tak, ale my wiemy, że jeżeli idziemy coś zjeść, to obok tego będzie i napój, którym popijemy. Więc nie trzeba było tego aż tak rozdrabniać. I oczywiście zawsze to znaczyło łamanie chleba, a więc był tam i kielich, był chleb. I w tych pierwszych wiekach zresztą był cały posiłek, przy którym świętowano, modlono się, dziękowano Bogu, choć oczywiście dochodziło i w tym sytuacji do pewnych nadużyć czy wypaczeń, jak to miało miejsce w przypadku Koryntian, ale za każdym razem było to ważne i uroczyste przed Bogiem. Takie miało być w swoim założeniu. Kochani, niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że pierwowzorem Wieczerzy Pańskiej jest starotestamentowe jedzenie przed Panem. Zetknęliście się, czytając Stary Testament, że w wielu sytuacjach opisane jest, że lud jadł przed Panem. Kiedy pod górą Synaj Mojżesz, Aaron i jeszcze jeden, który wypadło mi to imię z głowy, i 70 starszych Izraela, kiedy uznali prawa Boże, kiedy uznali Boży autorytet i Jego przymierze, to czytamy, że Bóg zezwolił im, okazał im swoją chwałę i pozwolił im jeść przed sobą. To nie było coś takiego zwykłego, że tylko napełnienie żołądka. Jedzenie przed Panem zawsze miało jakąś wyjątkową rangę. Tak jak ufam w to, że w raju, stworzywszy Adama i Ewę, Bóg dał im wszystko, co najlepsze do jedzenia, do spożywania. I kiedy oni jedli, kiedy w doskonałej łączności z Bogiem trwali przed Nim z dziękczynieniem, z taką wdzięcznością, to było jedzenie przed Panem. To było coś wyjątkowego dla Adama i Ewy. To było coś niesamowitego i pięknego przed Bogiem, co zostało później przez grzech zniweczone, złamane i później już to, co zostało, to jedzenie przed Panem, to już były tylko epizody, które są wspominane. Kochani, ale tak naprawdę bezpośrednim cieniem tych dóbr przyszłych, tej naszej duchowej rzeczywistości, co jest jakby pierwowzorem Wieczerzy Pańskiej, to jest żydowska Pascha. To jest Pascha żydowska, którą Żydzi rokrocznie obchodzili i ci, którzy czekają na Mesjasza, mimo że On już przyszedł, ciągle obchodzą i te tysiące lat nie zmieniły zasadniczych filarów tego wydarzenia, tego święta, święta rodzinnego, święta z jednej strony refleksji, ale z drugiej święta bardzo radosnego. A więc ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, że Pascha, jak i Wieczerza Pańska mają bardzo wiele wspólnych cech, mimo że jedne odnoszą się do ciała, a inne odnoszą się do duchowego życia, do realiów, w jakich dzisiaj żyjemy. A więc kiedy Izraelita, przeciętny Żyd, przystępował czy przystępuje w dalszym ciągu do tej wieczerzy paschalnej, kiedy przychodzi ten jeden, jedyny dzień w roku, kiedy obchodzona jest Pascha, to bogobojny Żyd w tym wymiarze takim duchowym spogląda, i nie tylko duchowym, spogląda w czterech kierunkach, bardzo symboliczne. Po pierwsze jest to spojrzenie w przeszłość. Nie ma ani jednej Paschy, nie było, która by nie mobilizowała uczestników tej wieczerzy do patrzenia wstecz. Każdy Żyd, każda rodzina żydowska, która zgromadzała się i zgromadza przy stole, patrzą wstecz, jaką miłość i jakie miłosierdzie okazał im Bóg, wyprowadzając ich z Egiptu. To greckie słowo exodos, a łacińskie exodus, wyjście, zawsze jest przed ich oczyma i patrzą i wspominają i mówią, jaki dobry jest Bóg, jaką wielką miłość okazał nam, wyprowadzając nas z Egiptu, z niewoli, z uciemiężenia. Słowo Boże mówi, że to będzie wspominane po wieki, aż przyjdzie Mesjasz, bo napisane jest, a gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd, odnosiło się do pytania zadawanego podczas wieczerzy paschalnej. I było to mniej więcej tak i jest, że dziecko w rodzinie, najmłodszy uczestnik, na tyle świadomy, że umie mówić, synek, zresztą w tym, co czytałem, nie pisało, czy tylko synek, czy dziewczynka też, pouczona przez mamę w czasie wieczerzy paschalnej, w którymś momencie na skinienie głowy albo na trącenie łokciem, dziecko wstaje i mówi, co to znaczy ten wasz obrzęd? Powiedzcie mi. I wtedy celebrant, a więc ten, który jest zazwyczaj głowa rodziny, ojciec, pomimo iż salutka rodzina doskonale wiedziała, co było w Egipcie, dziesiątki może razy siedzieli przy stole paschalnym, dziesiątki razy słyszeli u rabina gdzieś tam na wspólnych modlitwach o tym, a jednak ojciec wstaje i mówi po kolei, jak to było. Z namaszczeniem, poważnie, z detalami opowiada, jak to było, żeby to dziecko słyszało dokładnie z ust ojca. Za rok być może to samo dziecko znowu zadaje pytanie, powiedzcie, co znaczy ten wasz obrzęd. I znowu głowa rodziny wyjaśniał, jak to było. I nie odnosiło się tylko, że o, jakieś wspomnienie w przeszłości, jakaś bajka, hagada po żydowsku, która dotyczy rzeczy przeszłych. Nie. Dla przeciętnej rodziny żydowskiej, dla każdej rodziny żydowskiej to było przeżywanie tu i teraz. Bo oto gdzieś w półmisku są zioła gorzkie I ojciec mówi, tak jak gorzkie było nasze życie w Egipcie, tak jak gorzka była niewola, tak dzisiaj przed nami stoją te gorzkie zioła, abyśmy zobaczyli, spróbowali, choćby troszeczkę byśmy zrozumieli, jaka to była gorycz. Chleb pszaśny stał obok i kiedy wychodził lud izraelski, Bóg mówi, zabierzcie z sobą chleb utrapienia, chleb pszaśny, chleb niekwaszony, chleb uciemiężenia. I dlatego ten chleb również stał obok, żeby mogli go zobaczyć, żeby mogli go skosztować, żeby to przeżycie sprzed tysiącleci nie było tylko jakimś echem, tak jak nie może być dla Kościoła jakimś echem tylko to, co wydarzyło się na krzyżu, jak to, co stało się naszym udziałem w Chrystusie Jezusie. Tak samo i Chrystus, kiedy podczas ostatniej wieczerzy, podczas tej Paschy, spotkał się ze swoimi uczniami, to już nie mówi, to są zioła, to jest chleb pszaśny, ale podnosząc chleb mówi, to jest ciało moje. Podnosząc kielich mówi, to jest krew moja. Do dzisiaj, kiedy stoimy na tym miejscu, kiedy modlimy się, to nie mówimy, to było kiedyś. Ciągle na tą macę, na ten chleb, na ten kielich mówimy, to jest ciało Boże tu i teraz, dzisiaj dla nas, nie 2000 lat wstecz, ale to jest dla społeczności Bożej. A więc było to spojrzenie w przeszłość, spojrzenie wstecz. Ale drugim takim spojrzeniem Izraelity, Żyda, było i jest spojrzenie w samego siebie. Pascha to jest taki okres wiosenny, taki czas, kiedy Pascha była poprzedzana i jest poprzedzana dniem oczyszczenia, a więc takie wielkie, generalne sprzątania w domach żydowskich. Wietrzono, trzepano, myto, prasowano. Już teraz wiem, skąd się wzięło, że niektórzy nawet i teraz spośród Polaków, nie wiedząc po co, ale biorą urlopy, szczególnie właśnie przed Wielkanocą, żeby zrobić te wielkie wiosenne porządki. Pewnie ich pradziadkowie mieli za sąsiadów Żydów, bo u Żydów było to normą, było to wręcz religijnym nakazem, żeby zrobić wielkie porządki przed świętem Paschy. I wtedy wymiatano calutki dom, wyczyszczono i miało to swoje konkretne znaczenie, bo kiedy przychodził ten czas tego dnia oczyszczenia, to znów bardzo ważna rola głowy rodziny. Ojciec domu brał do jednej ręki łuczywo, jakieś światło, jakiś kaganek, do drugiej ręki brał szczypce i w sposób rytualny obchodził cały swój dom, świecił zakamarki w poszukiwaniu jakiegoś kawałeczka, odrobinki kwasu. Oczywiste było, że on tam nie znalazł tego kwasu, bo już żona i dzieci zadbały o to, żeby było wysprzątane na błysk. Ale ten wymiar taki duchowy, przygotować dom na święto Paschy, oczyścić ten dom z tego, co nieczyste, z tego, co kwaśne, z tego, co jest zaczątkiem zepsucia. A więc obchodził i bez tego nie rozpoczęła się żadna Pascha. Popatrzcie, dojdziemy za chwileczkę do tego, kiedy będziemy mówili o Wieczerzy Pańskiej w wymiarze Kościoła Jezusa Chrystusa, jak bardzo ważne jest spojrzenie w samego siebie, jak bardzo ważne jest uprzątnięcie i poszukanie, czy nie ma tam czasem kwasu, który by cały zaczyn zepsuł czy zakwasił. Po trzecie, to było nie tylko spojrzenie wstecz, nie tylko spojrzenie na teraźniejszość, na samego siebie, ale to było rozejrzenie się w przypadku Żydów również wokoło siebie. To było święto rodzinne. Pascha zawsze gromadziła domowników bliższych, dalszych. Ci, którzy należeli do kręgu rodzinnego, zawsze byli uczestnikami tego święta i cała rodzina była zaangażowana. Żona krzątała się po kuchni, piekąc jakieś placki, jakieś potrawy koszerne, wszystko to, co było według tradycji przyjęte, jakieś słodkości, to, co było na tą Paschę przygotowywane. Głowa rodziny był zajęty może rozważaniem słowa, czy tą Hagadą, którą miał opowiedzieć. Dziecko uczyło się swojej kwestii, żeby zadać w odpowiednim czasie odpowiednie pytanie. A na dodatek rozglądano się wokoło siebie, czy jest może jakiś przybysz, jest może w pobliżu jakiś cudzoziemiec, którego w takim czasie chętnie zapraszano do wspólnego stołu. Po to, aby on miał choćby cząstkę swojej radości. Może człowiek był tysiącem kilometrów od swojej rodziny, jakiś wygnaniec, jakiś przybysz, jakiś ktoś, kto został rzucony daleko od swego domu i oto nagle znajduje się pośród rodziny, która wysławia Boga, która chwali swojego Boga, która wspomina czasy przeszłe, która dziękuje za błogosławieństwa i ten człowiek miał również, choćby nawet był cudzoziemcem, mieć tą cząstkę radowania się razem z gospodarzami. I to było takie piękne, że jest to społeczność taka radosna, gdzie widzi się drugiego człowieka obok. Ale jest jeszcze czwarty element Paschy, to, że Żyd miał spojrzeć także i w przyszłość. Za każdym razem, kiedy stawiano naczynia i nakrycia do wieczerzy paschalnej, to tak jak dzisiaj w niektórych domach, ja przynajmniej pamiętam ze swego domu, podczas wieczerzy wigilijnej zawsze zostawiano jedno naczynie dla przybysza, jak się to mówiło. Otóż praktykowało się to również w domach żydowskich na znak oczekiwania na Eliasza, który miał nadejść i który miał przygotować drogę Mesjaszowi. A więc przy wieczerzy paschalnej zawsze było jedno nakrycie dodatkowo i wtedy również mówiono o tym, że czeka się przyszłego zbawienia, czeka się odkupienia narodu izraelskiego i jak wierzono, że przyjdzie ten Eliasz i odnowi to wszystko na przyjście Mesjasza. My wiemy, patrząc w Nowy Testament, że wszystko to wypełniło się. O Janu Chrzciciele napisano jest, że Eliasz przyszedł, a oni go nie rozpoznali i zrobili z nim to, co chcieli. Głowę mu ucięli. Tego Eliasza, dla którego naczynia z roku na rok były stawiane tam, gdzie była Pascha. A więc to miało również wymiar oczekiwania na rzeczy przyszłe. Dobrze, ale to jest Pascha żydowska i dzisiaj z nami, z Kościołem Jezusa Chrystusa, to może mieć to znaczenie tylko jakieś tam odniesienie, ale nie jest to fundamentalna sprawa. Powiedziałem to tylko w formie ciekawostki, ponieważ przyjąłem to jako również coś, co buduje i pokazuje, z czego my wyrośliśmy. Że my nie jesteśmy jakimś desantem, jakimś zrzutem, że my nie jesteśmy jakimś gratisem tutaj do Jastrzębia, że o, do głównego podarunku tu jest jeszcze i Kościół. Nie, my jesteśmy wyjątkową społecznością. I to chciałbym podkreślać, pielęgnować w swoim sercu, ale za każdym razem, kiedy podchodzimy osobiście do krzyża Jezusa Chrystusa podczas wieczerzy, pamiętajmy o tym, że nasi przodkowie w wierze, Żydzi, pielęgnowali i pielęgnują to, co widzieli i co mogli przed sobą postawić, a my w wymiarze duchowym możemy też przeżywać w czterech wymiarach właśnie Wieczerzę Pańską. A więc cztery wymiary Wieczerzy Pańskiej już teraz będę kontynuować. Po pierwsze, i tu nie będzie odkrycia, spojrzenie wstecz. Kochani, za każdym razem, kiedy zgromadzamy się przy stole, za każdym razem, kiedy jesteśmy w tym momencie uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, w łamaniu chleba, to tak bardzo ważne jest, żeby mieć w naszej myśli, w naszych słowach, w naszej pamięci, w naszym sercu to, co stało się naszym udziałem przez Jezusa Chrystusa, to, co stało się naszym wybawieniem, naszym wyprowadzeniem z duchowej niewoli, z naszego duchowego Egiptu. Kochani, to ma nam przypominać, jaka cena została zapłacona za nasze życie. Ale nie tylko jako historia, która wydarzyła się. Ja już wspominałem o tym. Ale patrząc na ten chleb, możemy, chociaż to nie jest dzisiaj dla nas ani ciało, ani krew, to są symbole, ale gdyby to były tylko symbole, to by było niewłaściwe podejście. To ma być duchowe spojrzenie tu i teraz, dla mnie dzisiaj. I to jest tak bardzo ważne, żeby to była ta duchowa rzeczywistość, kiedy stoję tak przed Bogiem, kiedy jestem przed Jego obliczem, myślę nad tym, co się wydarzyło i ten refren tej pieśni znanej, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To wspomnienie, jakim ja byłem nędzarzem, to wspomnienie, kim ja byłem, a kim ja bym był dzisiaj, to rodzi w sercu niesamowite uczucie tej wdzięczności za to, co kiedyś stało się dla mnie, dla Ciebie i to powinno towarzyszyć, to musi towarzyszyć wieczerzy każdej, za każdym razem, kiedy się spotykamy. Kochani, to jest bardzo ważne. drugim takim spojrzeniem, kiedy stoimy przed obliczem Pana, kiedy jesteśmy w dniu, w momencie Wieczerzy Pańskiej, jest to spojrzenie w samego siebie. Tak jak Żyd szukał z lampką i ze szczypcami odrobiny kwasu gdzieś w domu, on robił taki swoisty rachunek sumienia swego domu. Nakazane, żeby dom jego był czysty i wolny od kwasu. My dzisiaj nie będziemy z latarkami chodzić po zboże. My nie będziemy chodzić i chlebaki nasze wytrzepywać z resztek okruszków, które ewentualnie skwaśniały. Ale dzisiaj mamy o wiele poważniejsze zadanie. Spojrzeć w samego siebie, spojrzeć w swoje serce, zobaczyć, co tam jest, powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź ze swoim światłem, zaświeć do mojego serca, prześwietl zakamarki mojego życia, czy nie znajduje się tam czasem kwas, który sprawia, że w moim życiu jest nie tak, czy może być nie tak. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, siódmy werset mówi: usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Usuńcie stary kwas. W tym symbolicznym wymiarze duchowym wszystko, co w nas złe, wszystko, co w nas nie chwali Pana, wszystko, co jest Jemu przeciwne, wszystko, co jest Bogu nieposłuszne, to jest ten kwas, który może sprawić, że konsekwencje będą opłakane. A on mówi: wy jesteście przaśni, wy jesteście tacy, jak ten chleb na stole paschalnym. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Piękne i znamienne słowa: na naszą Wielkanoc. Jaką naszą Wielkanoc? Wielkanoc miał Pan Jezus, bo był czas Jego zmartwychwstania. A tu pisze: na naszą Wielkanoc. Wielkanoc oznacza zmartwychwstanie. Po rosyjsku woskresienie, czyli wskrzeszenie zmartwych. A więc apostoł Paweł mówi: wy jesteście przeznaczeni do tego, żeby być czyści przed Bogiem, bez odrobiny kwasu, bo wy na wasze zmartwychwstanie, na dzień mojego i twojego zmartwychwstania, sam Chrystus został ofiarowany jako ten baranek paschalny. Popatrzcie, jak dopełnia się ofiara. Ja i ty jesteśmy tymi prześnikami, żeby dopełnić tego, Chrystus musiał umrzeć i wtedy dopiero mógł powiedzieć, że wykonało się, że to jest prawdą, że to jest faktem i że tak ma być. A więc jest to czas refleksji nad swoim życiem. Kiedy patrzymy w głąb samego siebie, to jest to czas szczególnej refleksji, szczególnej pokuty i szczególnego uniżenia. Kiedy słowa pieśni: Twoja krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej krwi, to jest tylko przykład tego, jakie powinno być nasze nastawienie. To nie jest tylko zestaw stosownych pieśni na dany czas. I to nie jest tak, że w dniu wieczerzy, właśnie tu stojąc, kiedy już bracia podchodzą do nas z tacą, to my wtedy gorączkowo szukamy w swoich myślach i wahamy się i pięć kroków, zanim brat do mnie przyjdzie, cup i siedzimy w ławce i w pewnym momencie uznajemy, że jesteśmy niegodni. Święto oczyszczenia w żydowskiej kulturze było przed Paschą. A więc oczyszczono dom, zanim ta Pascha przyszła. To, co zrobił gospodarz, to już tylko przyszedł i dokonał pewnej symbolicznej formalności ze świeczką i ze szczypcami. A więc zawsze pamiętajmy, poważnie to traktujmy, ja to mówię do siebie, żeby nie wskakiwać z życiem do Wieczerzy Pańskiej tak, jak jesteśmy. Niech, dajmy na to, dni poprzedzające przyjście będą tymi dniami oczyszczenia, rachunku sumienia. Owszem, w dniu, kiedy społecznie modlimy się, czy jesteśmy zachęcani do modlitwy pokutnej, szukajmy tego, a nuż Duch Święty przypomni nam coś, o czym my nie pamiętaliśmy. Ale jeżeli mamy możliwość zrobienia porządku z czymś 2-3 dni czy tydzień wcześniej, nie czekajmy, aż będzie nas sumienie oskarżało i aż będziemy niepewni, czy tak, czy nie, czy zasmucić Boga i przyjąć, czy nie. Jedno jest pewne, Boga mamy łaskawego, Boga mamy miłosiernego. Jeżeli szczerze stoimy przed Nim, patrzymy w głąb siebie, że jest coś nie tak, wierny jest Bóg, a ta Jego święta krew nie jest tylko symbolem wspominanym, nie jest naszą chrześcijańską Hagadą, opowieścią o przeszłości, ale jest dla nas czymś realnym i zawsze do niej możemy się odwołać. Piękny przykład pewnego stanu jest zawarty w Wieczerzy Pańskiej, kiedy Piotr i Jezus Chrystus mieli z sobą krótką konfrontację. Może za chwileczkę do tego przyjdę, ale najpierw chciałbym zadać takie pytanie, czy zastanowić się nad jedną rzeczą. Niektórzy z wierzących może nawet mogą powiedzieć, no dobrze, ale po co ja mam robić rachunek sumienia, po co mam skupiać się na takim szczegółowym oczyszczaniu się przed Panem, skoro raz i kiedyś przy moim nawróceniu zostałem oczyszczony. Oczywiście widzę uśmiechy wasze, że doskonale rozumiecie, że to są dwie różne sprawy. Oczyszczenie do życia wiecznego, mające miejsce przy naszym nawróceniu, odwróceniu od grzesznego życia, a skierowaniu się do życia błogosławionego z Panem, to jest jedna rzecz, kiedy Bóg przebacza nam bezwarunkowo wszystko, czegokolwiek dokonaliśmy wstecz. Wtedy stoimy przed Bogiem sędzią, który widząc, że przyjmujemy ofiarę Jego Syna, usprawiedliwia nas i mówi, już nie ma sądu nad tobą, idź i nie grzesz więcej. To jest takie przebaczenie kierunkowe, które sprawia, że w jednym momencie tu jesteśmy, po przebaczeniu zmieniamy kierunek, idziemy w stronę Jezusa Chrystusa. Idź i nie grzesz więcej. Jakie piękne słowa, ale jakie wymagające. Czy tak to jest potem, że żyjąc 5, 10, 15 czy więcej lat z Jezusem Chrystusem możemy o sobie powiedzieć, a tak jak mi powiedziano, tak też i czynię i nie grzeszę więcej? Nie, oczywiście, że nie. Przydarzają nam się różne sprawy, przydarzają nam się różne ułomności, a więc trwanie w Nim, trwanie w Jezusie Chrystusie to jest rzecz jeszcze inna i to wtedy potrzebujemy niektórzy rzadziej, a niektórzy bardzo często. To zależy od naszej natury, od naszego temperamentu, od naszego posłuszeństwa, jakim jesteśmy naczyniami w rękach Pana. Ale przychodząc do tak poważnego wydarzenia jak Wieczerza Pańska, zawsze możemy prosić o to przebaczenie relacyjne. Relacje ja i mój ojciec. Ojcze, przebacz mi, bo zgrzeszyłem tym czy tamtym, brakiem miłości, powściągliwości. Tak wiele różnych rzeczy nas dotyka i tak wiele rzeczy my dotykamy. A to, o czym chciałem wcześniej powiedzieć, to jest to, że kiedy Pan Jezus chciał umyć nogi Piotrowi, pamiętacie, jak się on wzdrygał? O Panie, nie mogę na to pozwolić. A Pan Jezus mówi, jeżeli nie pozwolisz mi umyć swoich nóg, nie będziesz miał cząstki ani udziału ze mną. I znów zatrwożył się Piotr, mówi, Panie, nie tylko nogi, ale i głowę, wszystko, umyj mnie, zanurz tu całego do tej miski, poskładaj mnie i tak calutkiego mnie zanurz. I znów, jaki mądry jest Pan Jezus, mówi, nie Piotrze, to nie będzie tak. Kto został oczyszczony, ten został oczyszczony. Ale ty potrzebujesz tylko umycia nóg. Ty już pewnie byłeś w kąpieli wcześniej. A w tym wymiarze duchowym Pan Jezus w takiej społeczności chciałby powiedzieć, synu, córko, ty nie miej wątpliwości, czy ty jesteś zbawiony. Nie płacz tutaj, Panie, czy ja już jestem w piekle, czy ja już jestem w niebie. A cóż to za rozdwojenie jaźni? Ja ci dałem zbawienie, ci dałem usprawiedliwienie kierunkowe. Teraz potrzebujesz umycia swoich nóg, które zabrudziłeś, grzesząc nieposłuszeństwem, letnością, innymi sprawami. I kiedy my wyznajemy, to jesteśmy w tej sytuacji dokładnie jak Piotr, który potrzebował umycia nóg. I nie mówmy, Panie, o nie pozwolę. Wręcz przeciwnie, Panie, oczyś mnie, bo zabrudziłem swoje życie, swoją duszę tym czy tamtym, żebyśmy godnie przystępowali do Wieczerzy Pańskiej, bo tak wielką troską napełniało to serce apostoła Pawła, który pisząc do Koryntu o tym, mówi, że należy rozróżniać ciało i krew pańską, abyśmy godnie do tego podchodzili, bo kto niegodnie przyjmuje, ten sąd własny je i pije. Jakie ostrzeżenie. I mówi, dlatego też niemało między wami jest chorych, niemało też posnęło. I dokładnie widział przyczynę tego, że nie pozwolono obmyć się, że nie wyznano grzechów w momencie, kiedy trzeba było to zrobić. Tak bardzo wielka odpowiedzialność jest, kiedy patrzymy w samego siebie. Ale też trzecim wymiarem naszego patrzenia przy Wieczerzy Pańskiej jest spojrzenie wokół siebie. I tutaj dokładnie, prawie tak jak przy tej paschalnej wieczerzy żydowskiej, my również tworzymy rodzinę. Widzę mojego brata, widzę moją siostrę, widzę tych, z którymi razem już od lat służymy. Spotykamy się w tą niedzielę, stajemy do wspólnej wieczerzy, aby łamać się tym chlebem, przyjąć tą cząstkę wina. I to jest radość, tak jak radość była w domu żydowskim, że ktoś zadbał o posprzątanie domu, ktoś zadbał o oprawę duchową, ktoś inny zadbał o przyniesienie wody, a ktoś inny zadbał o to, żeby pracownika najemnego zatrudnić do rozpalenia ognia, bo w tym czasie nie wolno im było nawet tego czynić. A więc ktoś na umowę zlecenie przychodził i im tam rozpalał ogień, a oni w piecu czasami nawet przez dwa dni trzymali pewne produkty owinięte gdzieś tam szmaty, żeby jak najdłużej, wtedy nie było jeszcze mikrofali, ale musiałby być ktoś, kto by nacisnął guziczek od tej mikrofali. A więc tam wszyscy dbali o to, żeby wszystko miało miejsce i porządek. Tak samo i my dzisiaj. Kiedy patrzymy na wydarzenie Wieczerzy Pańskiej, pamiętajmy o tym, że tworzymy kochaną, wspaniałą rodzinę. Pastor czy starsi dbają o to, żeby była ta oprawa duchowa, żeby w modlitwie czy w przeczytaniu fragmentu słowa było wyartykułowane. A dlaczego wy to czynicie? A czynimy dlatego, bo Pan Jezus został ofiarowany za nas i tak dalej, i tak dalej. Ktoś musi to powiedzieć i chwała Bogu, że ma kto uczynić. Ktoś inny przygotowuje chleb, nalewa wino do kieliszków. To też jest cząstka jakiejś służby. A ktoś inny z uśmiechem wita gości w wejściu. My jesteśmy rodziną i wymiar rozglądania się wokół siebie za każdym razem, kiedy mamy możliwość, kiedy jest taka sposobność, zawsze między nami widzimy chętnie osoby nowe, osoby zaproszone, sympatyków. Nigdy nie było tak, że my jesteśmy jakąś elitą, która ma swoją celebrę i oni są wtajemniczeni i mają jakieś tabu, którego nie pozwolą przekroczyć obcemu przybyszowi. Nie, wprost przeciwnie, to jest to duchowa uczta na zachętę innym, którzy patrząc na doskonałą miłość Jezusa Chrystusa, sami powinni być zachęceni, by mieć w tym cząstkę udział i być wspólnikiem tej koinonii, tej społeczności, tej komunii, jak to jest niekiedy nazywane. A więc wszyscy uczestniczymy w tej samej nadziei, ten sam cel przed nami i to samo spojrzenie powinno być wokół nas. Po czwarte, to spojrzenie w przyszłość. To też bardzo ważne, żebyśmy jako dzieci Boże, stając do Wieczerzy Pańskiej, patrzyli w przyszłość. Bo to oczywiste, że Chrystus nas wykupił, że dał nam nowe życie, że zapłacił za nas cenę najwyższą. To oczywiste, że my mamy trwać w czystości przed Panem i dbać o to. To oczywiste, że z miłością mamy patrzeć na współbraci, na współsiostry, uczestników tego stołu. Ale również to, co jest takie bardzo ważne, to spojrzenie, to, co jest przed nami, to, czego jeszcze nie widzimy. My nie wiemy, czy za miesiąc dane nam będzie znowu stanąć z braćmi, siostrami do wieczerzy, czy nie. My nie wiemy, co pokażą kolejne badania lekarskie. My wielu rzeczy nie wiemy. My patrząc na statystyki wypadków drogowych, możemy zastanawiać się, Boże, jakie to życie jest krótkie. My patrząc na dzieci, które utonęły, gdzieś tam wiadomości do nas dochodzą, mówimy, takie młode życie, a już tak szybko się zakończyło. My nie wiemy o wielu rzeczach przed nami, ale kiedy mamy oczyszczone serca, kiedy mamy pamięć dobrą do rzeczy przeszłych, to jedno jest pewne, że będziemy to czynić, aż Pan nasz przyjdzie po swój Kościół. I to jest dla nas mottem, to jest dla nas motorem tego, że za każdym razem, tak jak Jezus Chrystus, tak to jak apostoł Paweł mówi, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie do was. Nie aż przyjdzie ta śmierć, ale aż przyjdzie Chrystus po swój Kościół, aż przyjdzie oblubieniec po swoją oblubienicę. A więc za każdym razem patrzymy w tym wymiarze duchowym w niebo i ta tęsknota powinna zawsze być taki sposób Maranata, to zawołanie staroaramejskie, które było przez wiele setek lat wypowiadane w społecznościach dzieci Bożych, gdzie łamano chleb, gdzie dzielono się kielichem, gdzie wspominano śmierć Pana, za każdym razem było to takie pełne oczekiwania, tak jak pośród Żydów na Mesjasza i na Eliasza, tak nasze oczekiwanie już nie jest na Mesjasza, który ma przyjść i wybawić, ale ma przyjść ten, który poszedł do nieba, który poszedł przygotować nam mieszkanie i który przyjdzie po nas wkrótce. A więc to zawołanie Maranata, Panie nasz, przyjdź, to oznacza dosłownie Panie nasz, przyjdź. Jakie to piękne, kiedy z czystym sumieniem i z czystym sercem możemy wypowiedzieć te słowa. Nie kulić się ze strachu, Panie, nie przyjdź, jeszcze nie dzisiaj. Panie, jeszcze za dużo kwasu. Ten kwas, jak powiedziałem, może być usunięty świętą krwią Jezusa. Nie czekajmy, aż porośnie pleśnią. Nie czekajmy, aż będzie to rozczyn, że będzie to wszystko fermentowało. Jak wielka odpowiedzialność ciąży na Kościele, jak wielka odpowiedzialność ciąży na przywódcach, powiem to, żebyśmy tak rozumieli wieczerzę, żebyśmy tak do tego podchodzili i żebyśmy tak głosili. To nasza odpowiedzialność, czy ten organizm, czy to ciało będzie właściwie funkcjonowało. Bóg będzie rozliczać z tego. Dlaczego podejmuje się środki dyscyplinujące? Dlaczego są podejmowane niekiedy bolesne i drastyczne sytuacje wobec niektórych braci czy sióstr? Czy dlatego, że ktoś jest nad wyraz złośliwym człowiekiem i pozbawionym miłości? Nie. To drżenie i bojaźń przed Bogiem sprawia, że jako organizm rozumiany w tym świetle, o jakim dzisiaj mówiłem, musi być taki, bo inaczej nie będzie błogosławieństwa. Bo inaczej nikt nie będzie wiedział, inaczej dzieci nasze nie będą zadawać, a dlaczego wy tak czynicie, nie będą zadawać tych pytań, bo wcale nie będą ciekawe. A my nie będziemy umieli im odpowiedzieć, dlaczego tak robimy, dlaczego u nas jest porządek, dlaczego głosimy o bojaźni, dlaczego mówimy o wglądaniu w siebie, dlaczego mówimy o tym, co powinno być. Dlatego takie to jest ważne, żebyśmy czuli się współuczestnikami, tymi, którzy mają depozyt Boży w swoich rękach. Co z nim zrobimy? Niech każdy z nas w nadchodzących dniach, w nadchodzącym tygodniu, poprzedzającym tą wieczerzę, wspomnijcie sobie dzisiejszą usługę za tydzień i wierzę, że będzie wielkie błogosławieństwo, bo ja to odniesienie do historii żydowskiej bardzo taki pozytywny odebrałem sposób dla swojego życia, jako jakiś takie czuję się kontynuatorem czegoś duchowego, wspaniałego. Kochani, Wieczerza Pańska to pełna mocy obecność Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy o tym. Wielu mężów Bożych, pisząc na ten temat, doświadczało, zresztą nie tylko mężowie Boże, ale my również, że ta społeczność z Jezusem Chrystusem to nie jest tylko historyczna wzmianka, to rzeczywista społeczność. Wierzmy w to, że niewidzialny Bóg, sam Bóg przebywa w chwale swego ludu, przebywa pośród nas i chce błogosławić. W jaki sposób? A więc niewierzący mogą być poruszeni do głębi swojego serca przesłaniem i tym, co ma miejsce w społeczności dzieci Bożych w takim czasie. Mogą doznać upamiętania i mogą porzucić swoje grzechy. Ci, którzy odeszli od Jezusa Chrystusa, a o tym była mowa tydzień temu, o synu marnotrawnym, mogą powiedzieć: dosyć mam żywienia się odpadkami. Nie jestem godzien, może Ojcze, nazywać się Twoim synem, przebacz mi. Kiedy Duch Święty porusza, to w takiej społeczności właśnie w siebie można spojrzeć i wtedy można z tą taką uległością przyjść, powiedzieć: Ojcze, przebacz mi. Uczyń mnie malutkim najemnikiem pośród Twoich dzieci, abym nie stracił życia wiecznego. To nie ogniste kazanie pastora, to nie ogniste modlitwy płynące z sali, to Duch Święty, który w jednym szepcie gdzieś tam z rogu sali może wzbudzić największą pokutę, jakiej człowiek potrzebuje. Dlatego ważne jest, że to jest społeczność czysta, żywa i faktyczna. Chorzy są uzdrawiani. Nie mówię, że jest to normą, bo też nie możemy żadnych norm naszemu Bogu narzucić, Ale skoro ojciec ma społeczność ze swoimi dziećmi i wierzymy, że czyni to w sposób rzeczywisty, dlaczego nie mielibyśmy się modlić z wiarą o uzdrowienie ciała, a na podstawie Bożych obietnic oczekiwać, że tak się stanie? I to ma miejsce w czasie sprawowania Wieczerzy Pańskiej, tej uczty przed Panem, tego jedzenia przed Bogiem jako Jego dzieci. Kochani, na podstawie dzieła Jezusa Chrystusa, na podstawie czego On dokonał, a więc na podstawie Jego śmierci, na podstawie Jego zmartwychwstania, później w niebo wstąpienia, a na końcu daru Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy od Niego, możemy usłyszeć od Jezusa Chrystusa w wymiarze duchowym, w naszych sercach, w takim właśnie czasie: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Amen. Niech Pan błogosławi wszystkim nam, bracia, siostry, i w tym względzie, w tym, co powinno być fundamentem naszej wiary, miejmy właściwe zrozumienie. A jak apostoł Paweł mówi, a jeśli brak komuś poznania, to niech modli się i tego. Ale tu myślę, że Słowo Boże jest wyraźne, czyste i to, czego trzeba, to posłuszeństwa, uległości, cichości i poddania się Bogu i temu, co niesie życie chrześcijańskie.